Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja się nazywam Artur Kurasiński, a to jest podcast Technofobia, w którym tłumaczę, a tak naprawdę moi goście tłumaczą, jak technologia wpływa na nas i nasze życia. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Sebastian Felter. Cześć Sebastianie.
Cześć Artur, witam wszystkich. Ojej,
tematy piłkarskie, tematy technologiczne, tematy mediowe dzisiaj będą chyba głównym elementem naszej rozmowy. Powiedz mi na chwilę obecną, meczyki.pl to jest już właściwie holding różnych podmiotów. Co wchodzi w skład tej waszej grupy?
To tak właściwie to online venture, to ciągle jest nasza firma, taka powiedzmy, nazwijmy to holdingowa, chociaż po prostu spółka z o. No, wiesz co, mamy trochę różnych rzeczy, natomiast de facto skupiamy się na dwóch tych największych projektach, czyli meczyki.pl, jeden z większych portali sportowych, ale też duży podmiot, już tak bym powiedział mediowy, tak ogólnie, bo też doszliśmy sobie na YouTube'a. Jesteśmy dosyć znaczący w różnych kanałach, też socialowych i tak dalej. I drugi portal to PPE.pl, to jest portal gamingowy, drugi największy w Polsce po gry online.pl. Także też bardzo fajny projekt, który przejęliśmy sobie na początku pandemii w 2020 roku. No i tak w zasadzie to my jesteśmy teraz na takim etapie rozglądania się po rynku za tym, co możemy gdzieś tam znowu dodać do tego portfolio, bo nasza strategia opiera się na akumulowaniu kasy i potem wydawaniu kasy, nie? Więc dosyć prosty model biznesowy, bym powiedział.
No to myślę, że to jest nawet całkiem niezły pomysł na to, aby szczególnie teraz, kiedy rynek delikatnie mówiąc dołuje, żeby rozglądać się i patrzeć potencjalnie na to, co jest możliwe do przejęcia. A powiedz mi, co was bardziej interesuje? Serwisy zasięgowe, czy na przykład nadal pogłębianie specjalizacji, nie wiem, właśnie w takim temacie jak gaming albo rzeczy związane ze sportem?
Mhm. Wiesz co, no, ja mam dosyć takie, powiedzmy, określone kryteria odnośnie tego, co jest dla nas ciekawym celem akwizycyjnym, więc my na pewno się rozglądamy na rynku w poszukiwaniu portali mediowych, to przede wszystkim, albo marketplace'ów, to jest taka druga odnoga, która nas interesuje. No, w zasadzie to idealnym modelem dla mnie to jest portal mediowy, z którego da się zrobić marketplace również. Więc to jest jakby jeden warunek. No drugi to na pewno jest to, że ja lubię projekty, które mają wokół tego brandu jakąś społeczność, nie? To jest dla mnie istotne, że jakby nie, dużo jest w tym dzisiejszym internecie jakby serwisów, które mają duży zasięg, ale niekoniecznie mają jakąś wartość, jeżeli chodzi o społeczność czy o siłę marki, tak bym powiedział. A mnie interesują raczej rzeczy, które mają jakąś markę, które są rozpoznawalne i które, na którym ludziom zależy po prostu, także mają jakąś społeczność, która o to dba. I ta społeczność jakby czasami jest jakby zauważalna, powiedzmy, w najprostszy możliwy sposób, czyli w komentarzach, a czasami wcale nie o to tu jej chodzi. Tak, to społeczność może się budować na różne sposoby wokół portalu, natomiast to jest to główne założenie. I co, jakby pytałeś o to, czy te rzeczy muszą być zasięgowe? Nie. W sensie, oczywiście, to jest taka podstawa naszego działania, że my skupiamy się jednak na rzeczach zasięgowych, zazwyczaj specjalistycznych, w tym sensie, że ograniczonych tematycznie, czyli meczyki, sport, PPE, gaming i powiedzmy kolejne rzeczy, nad którymi się zastanawiamy, to zazwyczaj również są gdzieś tam ograniczone tematycznie, raczej nie idziemy już takie, powiedzmy, portale horyzontalne, chociaż nie wykluczam, że w przyszłości również taki kierunek się pojawi. Także takie właśnie bardzo podstawowe założenia ograniczyłbym do tego, co powiedziałem.
Super, to bardzo mi się podoba, bo mam wrażenie, że mało jest na chwilę obecną osób na rynku, znaczy pewnie inaczej, obiektywnie to jest bardzo dużo, bo ludzi z gotówką pewnie jest dosyć sporo, natomiast to, co mi się podoba, patrząc na historię twoją i całego holdingu, tak, przepraszam, będę go nazywał, ale w mojej głowie to jest,
dobra,
kilka podmiotów, które ze sobą są powiązane i są prowadzone przez ciebie czy przez was. Bardzo mi się podoba to, że macie taką wizję. Tak jak rozmawialiśmy sobie przed wejściem, przed zaczęciem nagrywania, no to gdyby rzuciłem parę tematów i gdyby mówiłeś też o tym, jak to wyglądało onegdaj, tak, czy z inwestowaniem, i nie wyczułem, żebyś był bardzo, bardzo taki, wiesz, totalnie napalony na to, żeby wydawać swoje pieniądze w ciemno, tylko raczej powiedziałbym, że taki trochę oszczędny. Bo to chyba nie do końca na początku, te kilka lat temu, 10 około, dobrze się skończyło takie inwestowanie.
Tak, wiesz co, no, akurat już rozmawialiśmy sobie o tym, to jakby to jest ciekawa historia, myślę. Nawet miałem przygotowanego jakiegoś posta na ten temat, ale stwierdziłem, że skoro już mamy się połączyć, to zachowam to na rozmowę. Tak, wiesz co, mniej więcej 10 lat temu byłem na takim etapie, miałem tam powiedzmy takie 21-22 lata, tak mi się wydaje, mniej więcej taki rząd. To był taki czas, kiedy można powiedzieć, że zarobiłem pierwsze poważne pieniądze w internecie i trochę wydaje mi się z perspektywy czasu, że trochę mi odpaliła soduwa pod tytułem okej, to ja już wiem wszystko. Co z dzisiejszej perspektywy jest po prostu śmieszne, tak? Bo im starszy jestem, tym bardziej sobie uświadamiam, że jakby wiem chyba coraz mniej, tak bym powiedział, że jakby mam coraz mniej takiej pewności co do tego, co wiem o internecie. Natomiast wtedy wydawało mi się, że okej, jakby udało mi się zrobić kilka portali, udało mi się kupić różne rzeczy i spowodować, że one urosły, więc chyba mogę dojść do takiego wniosku, że wiem sporo o internecie, wiem o tym, jak to się robi, zatem zarobiłem trochę kasy, może jest dobry moment na to, żeby pomóc innym, wydać trochę tej kasy i przy okazji zarobić. Także to było takie wstępne założenie. Następnie założyłem spółkę, czy w zasadzie zmieniłem nazwę spółki, którą wtedy prowadziłem, na Onway Venture, stąd w ogóle bierze się nazwa Onway Venture. Tak naprawdę się bierze z tego, że miałem wizję tworzenia funduszu VC, takiego z bardzo małym budżetem. No i cóż, jakby w ciągu kolejnych 2 lat zainwestowałem w 5 projektów startupowych, z czego tak naprawdę nic nie wypaliło i wiesz, no i to trochę tak jakby spowodowało, że zraziłem się do tematu jako całości, a to co bym powiedział, bo tak jakby dlaczego się zraziłem? O tak może przejdźmy do tego. Zraziłem się dlatego, że po pierwsze w 2 projektach z tych 5 musiałem wejść w rolę foundera, można powiedzieć, tak, czyli gdzieś tam musiałem ciągnąć całe te projekty za uszy. Jeden projekt, można powiedzieć prześmiewczo, zarżnął mi Putin. To była w ogóle ciekawa historia, bo taki serwis Gifty, znaczy apka w zasadzie, Gifty litewska, tworzona przez Ilię Poliwanowską, taki dosyć znany founder na Litwie. I apka polegała na tym, to był taki pośrednik pomiędzy korporacjami a użytkownikiem docelowym, który polegał na tym, że na przykład bank, skupmy się na tym przykładzie banku, mógł rozdawać swoim klientom w prosty sposób gifty. Czyli powiedzmy klient banku obchodził urodziny i bank jest w stanie dzięki gifty wysłać takiemu klientowi gift w postaci powiedzmy kawy w Starbucksie. Działało to w bardzo prosty sposób, kod wysyłany za pomocą SMS-a. To wtedy jeszcze nawet istniała apka też osobna do tego, natomiast aby to jeszcze tak maksymalnie uprościć, to bazowaliśmy na SMS-ach. No i to bardzo fajnie rozwijało się w Litwie, na Litwie. Nie wiem, czy się mówi w Litwie, czy na Litwie, nie mniejsza o to. Oni zaczęli szukać finansowania, znaleźli finansowanie w kilku bałtyckich funduszach. Wyszli też za granicę jakby z tymi swoimi, z poszukiwaniem rundy finansowania i w ten sposób trafili do mnie. Ja zdecydowałem się, że w to zainwestuję. rozważali kierunki ekspansji albo Rosja, albo Polska. Takie były gdzieś tam te kierunki, które ich interesowały. No i ich namawiałem do tego, żeby poszli w Polskę, bo uważałem, że ten sektor bankowy, bo jednak to się głównie na bankach opierało, sektor bankowy w Polsce jest dosyć fajnie rozwinięty. Te banki są ogarnięte technologicznie, szczególnie wtedy, w tamtych latach to było mocno widoczne, że to było, to mówiło się nawet sporo o tym, że ten polski sektor bankowy jest technologicznie nawet przedzachodni, tak? Więc wydawało się, że to był fajny kierunek. Natomiast oni się zdecydowali, że pójdą w Rosję. Stworzyli, no wiadomo, że Rosja to jest ogromny kraj. Stworzyli całą sieć sprzedażową od Moskwy po Władywostok. No i niestety, ale chwilę później Putin stwierdził, że najedzie na Ukrainę, na Krym wtedy jeszcze. W zasadzie nie najedzie, to było wiadomo, każdy to pamięta, ale generalnie sankcje bankowe spowodowały, że projekt mógł się zawijać z miejsc, nie? Jakby wyczerpał całą gotówkę, którą zainwestował w Rosję i tak naprawdę chwilę później był już do zamknięcia. Także to taka ciekawa historia. Ale mówię, jakby z pięciu projektów w zasadzie żaden nie wypalił. Jakby poza tym, że utopiłem całkiem sporo kasy, to chyba najbardziej bolesne, myślę, że z perspektywy czasu było to, że no, straciłem koncentrację. Jakby to uważam, że to było dużo, dużo gorsze. I w czasie, kiedy ja skupiłem się na bawieniu się w inwestowanie w startupy, mój podstawowy biznes, czy tam może dużo słowo biznes, ale moje podstawowe działanie w internecie trochę tak jakby popadło w stagnację. Przestało się to rozwijać tak jak wcześniej. Przychody gdzieś tam utknęły w martwym punkcie. No i myślę, że tak 70% czasu pewnie poświęcałem na rzeczy, które nie były dla mnie korowe. I myślę, że to był największy ból głowy dla mnie. No i po 2 latach w końcu stwierdziłem, że dobra, to ja daję sobie jednak z tym spokój. Nie jest to dobry czas dla mnie, jakby jednak nie jestem alfą i omegą internetowym, trochę pokory załapałem i stwierdziłem, dobra, to ja się jednak zajmuję na swoim poletku, na którym najlepiej się znam. I jakby w tamtym czasie przygotowałem sobie taką twardą zasadę, że koncentracja 100% na moich rzeczach, olewam całkowicie inwestowanie w startupy, olewam jakby rozpraszanie się i myślę, że to wyszło na dobre, bo tak naprawdę od tego czasu zaczęliśmy się rozwijać. Także myślę, że to moje pierwsze podejście do startupów to było jednak takie przepalanie czasu, tak bym to nazwał.
Wiesz co, ale to dużo się nauczyłeś, bo tak jak też rozmawialiśmy przed wejściem, więc zrobiłem sobie research, no to 17,5 miliona złotych przychodu za zeszły rok, tak? Dobrze mówię? Grupa.
Tak, zgadza się.
No to stary, powiem tak, wiele osób dałoby się pokroić, szczególnie tych, którzy wysłuchali twojego teraz tego takiego przemówienia, w którym się kajasz i mówisz, no nie wyszło, nie wyszło, no ale 17,5 bani to zarobić. Na serwisach kontentowych, plus oczywiście, bo jak sobie popatrzymy na to, w jakim tempie rozwijają się meczyki, kurde, jak przeczytałem tego newsa, to dokładnie było w marcu zeszłego roku, odpaliliście nowe studio, prawda? To był taki, bo
Zgadza
wasza
się.
jedna z większych inwestycji, jak nie największa. No to ja nie widziałem różnicy między studiem zwykłym, takim wiesz, polsatowym czy TVN-owym, a waszym. Jakość kamer, sposób kręcenia, to wszystko już daje wam właściwie taką jakość po prostu telewizyjną. Możecie się bić z największymi. Właściwie na rynku, jeżeli chodzi o sport, o piłkę nożną, szczególnie piłkę nożną, no to myślę, że jesteście wy i grupa weszło. No bo kurde, jakoś chyba tworzenie społeczności wokół portali, no to jest dosyć ciężki temat. To znaczy, tam się chyba po prostu przychodzi, żeby hejtować w komentarzach. Natomiast, żeby porozmawiać, żeby poszukać ciekawych informacji, no to coraz częściej mi na przykład przychodzi na myśl, żeby właśnie sięgnąć do zupełnie jak gdyby nie takich mainstreamowych mediów, czyli właśnie między innymi do was. Więc udało się, można zrobić z medium sportowe, z takiego prawdziwego zdarzenia, które jest na czele polskiego internetu.
No No tak, wiesz co, no to w zasadzie jest gdzieś tam jakaś konsekwencja, nie chcę powiedzieć znowu górnolotnie, długoterminowej pewnie jakiejś strategii, nie? Bo gdzieś tam od wielu, wielu lat te meczyki, no wiadomo, to kiedyś to był serwis z linkami, ja to kupiłem w 2011 roku, wcześniej mając doświadczenia powiedzmy w budowaniu jakby różnych naprawdę serwisów jakby w tematyce sportowych. ManchesterCity.pl, Bukosfera.pl, to było forum bukmacherskie, od którego zaczynałem, Tenis24.pl, no było tego od groma. Więc w tym 2011 roku meczyki, no jakby z myślą, od początku z myślą o tym, żeby robić z tego fajny serwis sportowy. Także w zasadzie no, strategia od początku polegała na tym, żeby dodawać kolejne funkcjonalności do serwisu. W ciągu kolejnych lat dodaliśmy komentarze, logowanie, wyniki na żywo, newsy, sport, basta, taki dział z memami. Także było tego od groma. To się budowało na przestrzeni lat. Też ważne było dla nas budowanie społeczności. Gdzieś tam stawialiśmy jakieś rozwiązania gamifikacyjne, które do dzisiaj funkcjonują. Mamy chyba najbardziej zwartą grupę użytkowników komentujących. No już jakość tych komentarzy też pozostawiam do oceny, bo bywa z tym różnie. Natomiast cieszy mnie to, że jako portal no jesteśmy no, portalem dużego kalibru, powiedzmy, jeżeli chodzi o sam sport, tak? I od paru lat również zaczęliśmy się mocno pojawiać, mocno akcentować w tym środowisku piłkarskim, gdzieś tam pewnie od momentu, kiedy Tomek Włodarczyk do nas dołączył. I stawiamy coraz bardziej na to, żeby jakby nie tylko robić zasięg, bo ja uważam, że w tym dzisiejszym internecie zasięg to nie jest aż taki problem, wbrew pozorom, w sensie da się go robić i są przykłady grup mediowych, które no, robią zasięg na kontencie wątpliwej jakości. Także zasięg jest zawsze jakby łatwy do, uważam, jeżeli masz know-how, to zasięg jest dosyć łatwy do wykreowania. Natomiast jakość to jest jednak coś innego. Jakość to jest coś, co robi różnicę i co sprawia, że na koniec dnia jesteś albo tym brandem top of mind, albo kompletnie nikt ciebie nie kojarzy, nie? Jakby zauważ, że też jakby całe środowisko, powiedzmy, mediów internetowych ma problem z takim jakby postrzeganiem, czy dostrzeganiem przez użytkownika. Na zasadzie użytkownicy są przyzwyczajeni obecnie do tego, żeby wchodzą po content, używając sociali, używając Google Newsa, różnych aplikacji. I bardzo często nawet nie dostrzegają, na jakie miejsce trafiają, więc dla mnie w zasadzie tym kluczowym aspektem jest budowanie społeczności, budowanie siły brandu, zaznaczanie tego, że okej, okay, halo użytkowniku, trafiłeś tutaj na newsa, na meczykach, to jest news, który stworzyliśmy sami, albo to jest tekst, który stworzyliśmy sami. I myślę, że to jest mega, mega istotne na koniec dnia, żeby właśnie pokazywać siebie jako to medium, które tworzy jakość, nie? Które nie tylko przepisuje, ale też wytwarza coś ciekawego. No i teraz przechodząc do YouTube'a, no to gdzieś taka konsekwencja, myślę, w budowaniu tego wszystkiego. W związku z tym, że już mieliśmy duży portal, który od ładnych paru lat się rozwijał, to myślę, że jakby samo nasze podejście do robienia wideo, no to było wynikiem tego, że z biegiem lat zauważaliśmy coraz większy odpływ użytkowników od treści pisanych w publicystyce na rzecz wideo. Więc to było takie obserwacja, która była dosyć oczywista dla nas. I pierwsze podejście do wideo mieliśmy w 2021 roku podczas Euro, gdzie pojawiliśmy się w Opalenicy, Tomek Włodarczyk z operatorem i robiliśmy sobie jakieś tam rzeczy. No wtedy ten, wiadomo, nasz kanał YouTube'owy był bardzo malutki, ale już faktycznie jakieś zasięgi udawało się dowozić. No i po tym euro gdzieś padło takie przemyślenie, że no dobra, to może spróbujmy to zrobić trochę poważniej. Może coś z tego faktycznie będzie, a potem zacząłem sobie, powiedzmy, analizować ten rynek, jak wygląda ten YouTube sportowy obecnie. No wiadomo, że już kanał sportowy był wtedy na mapie. Było też wiele innych kanałów sportowych, które sobie funkcjonowały bardziej albo mniej profesjonalnie, ale uznałem, że ten YouTube sportowy dzisiejszy, no jakby wymaga jednak tego, żeby wejść w to na poważnie. Jeżeli chcemy zaistnieć, to faktycznie ta inwestycja musi być spora, stąd ostatecznie no postawiliśmy na to, żeby rzeczywiście wyłożyć na to sporo siana i zrobić to na wypasie, nie? Więc postawiliśmy dwa studia, jakość telewizyjna, myślę, także wiele formatów. No akurat teraz, dosłownie parę dni temu, stuknął nam pierwszy rok od startu tego projektu, także też jakiś tam czas podsumowań, 120 tysięcy subów, kilkadziesiąt milionów odsłon w ciągu tego roku. Myślę, że bardzo fajnie to się poukładało.
No, myślę, że tutaj pewnie jakbyśmy zajrzeli jeszcze w statystyki, to by się okazało, że jest o wiele więcej zdziwień. Powiedz mi, czy ty masz jakiś wzór, do którego dążysz, jeżeli chodzi o kwestię budowy właśnie takiego medium sportowego? Bo mam wrażenie, że polskie media, jak patrzę na nie, media sportowe mają dosyć taki zachowawczy klimat, to znaczy. To, co między innymi stało się taką rewolucją i przyciągnęło dużo osób, to był styl narracji prowadzony między innymi przez Krzyśka Stanowskiego i cało jego weszło. No i to się przełożyło potem na to, co można było oglądać na YouTubie. Ale do tej pory to właściwie każdy z dziennikarzy próbował być takim, no, trochę nie wychodzić poza linijkę, być może czasami surowy, ale że to było tak, mieściło się w granicach, nazwijmy to, wyrażanie swojej opinii, żeby broń Boże nikt nie pomyślał, że nie wiem, nie lubi jakiegoś piłkarza albo czy sportowca. Wszystko musiało być takie poukładane. Z drugiej strony technologia poszła tak bardzo do przodu, że możemy mieć ogromne ilości danych, możemy to na wielu poziomach gdzieś tam sobie rozkminiać, co się wydarzyło, jakiego typu rzeczy poszły dobrze albo źle. Ja sobie gdzieś tam poczytuję kilka takich stronek, które oczywiście są bardziej dla mnie ciekawe z uwagi na to, że na przykład, nie wiem, prezentują dane w zupełnie inny sposób niż cała reszta, ale jestem ciekaw, czy ty masz jakiś taki wzorzec, do którego dążycie i na który zerkasz sobie, żeby co pewien czas jakąś inspirację złapać.
Jest to chyba, jeżeli miałbym coś takiego, może najpierw się odniosę do tego weszło. Faktycznie, to jest coś, co zmieniło krajobraz w Polsce. To trzeba Krzyśkowi Stanowskiemu oddać, że była to pewnego rodzaju rewolucja w stylu pisania, w ogóle stylu podchodzenia do klubów, do zawodników. Kompletnie coś innego niż to, co funkcjonowało wcześniej, więc na pewno to sporo zmieniło. Natomiast jeżeli miałbym wskazać dla mnie jakieś takie inspiracje, to bym chyba spojrzał w stronę brytyjskich mediów. Też meczyki, zresztą uważam, że jedna z takich naszych głównych podwalin tego sukcesu portalowego, czyli dlaczego ludzie faktycznie zaczęli na te meczyki wchodzić w celu poszukiwania newsów, to, żebyśmy się bardzo mocno oprocesowali, bym powiedział. Czyli stworzyliśmy cały szereg różnego rodzaju wytycznych, które sprawiają, że meczyki są tym, czym są dla użytkownika. Czy to nie jest tak, że wchodzi redaktor i po prostu dostaje wytyczne na zasadzie sieć i pisz newsy? Tylko tam naprawdę mamy to dosyć solidnie oprocesowane. I w dużej mierze, jeżeli chodzi o takie techniczne walory, to wzorowałem się na brytyjskich mediach, czyli w zakresie, nie wiem, tworzenia, nawet budowania akapitów. Brytyjskie media jakby tworzą bardzo, bardzo takie, powiedzmy, skondensowane, krótkie akapity w dużej ilości, więc na meczykach staraliśmy się to odtwarzać. Też podejście do opisywania sportu jest jest taki, powiedzmy, ciekawy, czasami luźniejszy, jeżeli spojrzysz na szczególnie tę tabloidową część brytyjskich mediów, to tam naprawdę bywa, że jest jazda po bandzie. No, nie chcę powiedzieć, że my się na tym wzorujemy, bo nie do końca, natomiast są to takie inspiracje, które bym powiedział, że były dla nas ciekawe, na pewno mocno właśnie w stronę brytyjskich mediów gdzieś tam patrzyliśmy, na pewno też marka była dla nas takim ciekawym case'em, nie? Który sobie analizowaliśmy, natomiast na tym polskim rynku medialnym to nie, tak mówiąc szczerze, nie bardzo było coś, co uznałbym za warte uwagi, no poza faktycznie tym weszło i ich stylem pisania takim luźnym. To też było coś, to też na pewno była jakaś inspiracja, nie? Że chcielibyśmy być w tym kontakcie z użytkownikiem w takim luźniejszy sposób, bez takiego kija w dupie, jak to się mówi. Mhm. Więc na pewno, jakby weszło też było inspiracją. Myślę, że nawet taką podświadomą, nie? Że nawet gdybym wprost jakby nie nakazywał ludziom, że słuchajcie, piszcie w ten sposób, no to jednak oni zmienili całe rozumowanie o tym, w jaki sposób można podchodzić do publicystyki sportowej, więc podświadomie pewnie te kolejne generacje dziennikarzy mają to z tyłu głowy, że okej, no to już teraz piszemy w trochę luźniejszy sposób. Także 100% jakby weszło jest fajną inspiracją. W związku z tym, że jakby naszym redaktorem naczelnym obecnie jest Tomek Badarczyk, no to też muszę powiedzieć, że gdzieś tam staramy się trzymać jednocześnie tego oldschoolowego dziennikarstwa, nie? Czyli Tomek jest na pewno zwolennikiem, bym powiedział, przestrzegania jakichś reguł w dziennikarstwie, więc też my nie jedziemy jakoś tak totalnie po bandzie. Staramy się być rzetelni, staramy się faktycznie weryfikować te informacje, które przekazujemy. No, wiadomo, że to w tym ogromie newsów, przekazywania różnego rodzaju danych, informacji i tak dalej, no to nie zawsze się to udaje, ale przynajmniej się staramy.
Ja na przykład sobie podglądam The Athletic. To jest takie moje medium, które nawet zapłacę, bo to jest, uważam, że super możliwość dotarcia do takich informacji z pierwszej ręki zasadniczo. Świetne felietony, bardzo dużo rozbudowane treści. Zastanawiam się czasami, jak oni to w ogóle robią, jak to ogarniają, ale gdzieś tam też sobie wyklikałem, że to jest po prostu nieprawdopodobna machina, która zasysa najlepszych dziennikarzy z danego właściwie kraju, a czasami nawet dyscypliny, więc chapeau bas. Tak właśnie patrzę sobie, czy inaczej. Zastanawiam się, czy w Polsce na przykład według ciebie jest możliwe, abyśmy już powoli zaczęli myśleć o takim hybrydowym modelu biznesowym, to znaczy na przykład w waszym wypadku, żeby była część waszych mediów za paywallem i ludzie mówili, słuchajcie, za to płacą reklamodawcy, tu się wam wyświetlają banerki, a za to musicie zapłacić już sami, ponieważ uważamy, że to jest taka wartość, która no, ciężko będzie do wycenienia przez reklamodawcę, ale dla was będzie miała ogromne znaczenie. Czy uważasz, że to jest taki model, na przykład czy myślisz o tym, żeby kiedyś część swojego kontentu za paywallem zamknąć?
Wiesz co, ja nie do końca jestem zwolennikiem zamykania się za paywallem. Znaczy uważam, że w przypadkach bardzo sprecyzowanych tematycznie serwisów specjalistycznych, tam Puls Biznesu chyba byłby świetnym przykładem w Polsce, to jest mega uzasadnione, albo newslettery płatne, tego typu rzeczy, spoko. Natomiast nie do końca jestem zwolennikiem wprowadzania paywalli na portalach zasięgowych typu, powiedzmy, Onet ma paywalla. To nie do końca mi się to podoba, tak mówiąc szczerze, jakby na poziomie samych założeń, no jest to pewne wykluczenie społeczne, tak uważam. Myślę, że media powinny mieć jakąś misję jednak taką społeczną i to w tych dużych zasięgowych projektach wprowadzenie paywalla powoduje, że ludzie są w jakiś sposób odcinani, przynajmniej tam część ludzi od informacji i troszkę skazywani na social mediową papkę, fejki i różne inne rzeczy, więc wiadomo, że jeszcze nie, tak? W Polsce to jeszcze nie jest tak daleko posunięte zjawisko, żeby można było stwierdzić, że wszystko jest za paywallem i teraz ludzie mają tylko i wyłącznie, jakby bazują tylko i wyłącznie na socialach. Natomiast w samym takim założeniu paywall nie do końca jest czymś, co do mnie przemawia. Także na meczykach jakby to jest taka moja, myślę, gwarancja, którą mogę teraz złożyć, że nigdy paywall się nie pojawi, bo ja tego nie widzę kompletnie. Natomiast jakby w innych naszych projektach, które mamy dziś albo które będziemy mieli jutro, być może, tak? Jeżeli to będą projekty skierowane do konkretnej grupy odbiorców, bardzo specjalistyczne, mówię, taki puls biznesu, świetny przykład tego, gdzie można faktycznie robić paywall, dla mnie to jest bardzo uzasadnione, to jest spoko. Jeżeli chodzi o sport, no to Nuance, tak? Nuance był jakimś przykładem robienia paywallu na treściach sportowych. Oni zresztą bardzo mocno na ten przykład w Athletic się powoływali. Ale ostatecznie, no tak szczerze mówiąc, niezbyt udany projekt, tak? W sensie już nie istnieje. Także to chyba jest najlepszą odpowiedzią na to, czy to miało sens. No to trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Polska nie jest dużym rynkiem ostatecznie. Tak? The Athletic swoją drogą się minusuje. Nie pamiętam, ile oni mają straty. Wiadomo, że to jest startup, więc to podejście też jest startupowe w tym względzie. Ale no nie jest to projekt rentowny, a Polska jest rynkiem małym i jeżeli mielibyśmy mówić o samym sporcie, no to ludzi realnie zainteresowanych sportem w takim stopniu, żeby kupić subskrypcję, no nie jest wcale tak dużo. Tak nam się czasami wydaje, że wszyscy Polacy są kibicami sportu i są tacy bardzo zaangażowani, można powiedzieć, w ten sport. Ale to tak nie do końca jest prawda. Faktycznie przy meczach reprezentacji Polski to rzeczywiście, tak? Oglądalności meczów reprezentacji są bardzo duże. Natomiast gdy zejdziemy sobie na poziom, powiedzmy, ligowy, czy oglądania jakichś specjalistycznych magazynów ligowych, tego typu rzeczy, no to już nie do końca to zainteresowanie jest aż tak duże, więc my nie jesteśmy narodem specjalnie jakby rozkochanym w tej piłce, mówię o dużej skali. Także odpowiadając na twoje pytanie bardzo krótko, jakby nie jestem jakimś szczególnym fanatykiem paywalli, znaczy uważam, że to bardzo często jest ze strony grup mediowych trochę taki skok na wyższą monetyzację, skok na kasę niż jakaś konieczność, tak? Bo bardzo często się to argumentuje, no dobra, no to my musimy zrobić paywall, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy wam dostarczać coraz niższej jakości treści, bo media nie są w stanie się wyżywić z reklam. No to nie jest prawda. Media są w stanie się wyżywić z reklamy, jeżeli mówimy o tych mediach wysokozasięgowych. Bo tak jak mówiłem wcześniej, jakby serwisy specjalistyczne, paywall bardzo fajnie. Natomiast na wysokozasięgowych portalach to nie jest prawda. Jakby media są w stanie się wyżywić z reklami, to świetnie widać na przykładach, nie wiem, Wirtualnej Polski na przykład. Oczywiście można dyskutować, czy ta jakość zawsze jest topowa. No, pewnie nie, bardzo często to jest jakiś kompromis pomiędzy jakością dobrą a jakością słabą. Czyli na zasadzie, okej, to zrobimy, nie wiem, 90% czy tam 80% artykułów nastawionych na klika, ale 10% jednak dowiedziemy takich mega, mega dobrych. W przypadku Wirtualnej Polski to można by się było powoływać na tą ich, powiedzmy, sekcję reportaży śledczych. No i też naprawdę są w tym dobrzy. Więc no to chyba tyle. To chyba tyle w tym temacie.
No dobrze, czyli zobacz, Mark Zuckerberg kiedyś pisał o tym, że portal Facebook będzie zawsze darmowy. W 2019 zdjął, co się okazało. Parę osób mi o tym przypomniało, kiedy krytykowałem, że teraz Zuckerberg wprowadza opłaty za możliwość bycia zweryfikowanym. To jest nowy model biznesowy. Zdaje się, że bardzo mocno uwierzył w to, że ten blue mark czy blue check mark twitterowy to będzie dobry model biznesowy i próbuje chyba zgapić to od Muska. W twoim wypadku mówisz, że nie będzie płatnego, że nie będzie paywalla.
A widzisz, jak teraz o tym mówisz, to sobie myślę, że kurczę, może błąd zrobiłem, nie? Że ja teraz coś chrapnąłem, a za parę lat zmienię zdanie.
Powiem ci, co się może zdarzyć. Po pierwsze, może zawsze być nowy CEO, a ty możesz być po prostu osobą w zarządzie, wiesz, takim być ojcem, założycielem, ale zwalić na to winę kogoś innego, albo też po prostu tak jak Facebook, możesz po prostu usunąć to z tej strony startowej, na której to zostało nieopatrznie napisane. Myślę, że oni strasznie długo się gryźli, jak ktoś po prostu takiego babola tam mógł postawić. Jakoś ludzie, wiesz, od kilku lat w ogóle o tym nie mówią, zapomnieli, teraz dopiero ta sprawa gdzieś tam na chwilę odżyła. Znaczy jest nadzieja, spokojnie, jak wiesz, kiedyś się zmieni, na bank jest kilka metod, wiesz, trzeba kopiować po prostu od tych największych.
Da się to zrobić. A wiesz, a zasada jest taka, że ludzie pokrzyczą parę tygodni, a potem zapomną.
Tak to działa. Monopolista, to wiesz, łatwo ci przekonywać ludzi, że wy mają po prostu wziąć i korzystać z swojej usługi. Powiedz mi, takie mam pytanko, jak takie portale jak wasze są traktowane przez media tradycyjne, to znaczy wiesz, nie wiem, czy, bo wyobrażam sobie, to jest takie moje założenie, że cały czas to jest jednak walka o tego widza, o tego czytelnika. I co, wy jesteście taką najgorszym rodzajem konkurencji, bo jesteście nie dość, że młodzi, wam się chce, to jesteście urodzeni w internecie versus, no bo jak rozumiem, przegląd sportowy może tam sobie próbować z jakimś jeszcze innym działem, inną gazetą sportową w Polsce powalczyć, no ale wiadomo, to są starsi panowie, którzy zazwyczaj bardzo dobrze się znają, bo przechodzili latami między tymi samymi redakcjami. A w waszym wypadku no chyba takie mam podejrzenie, że możecie być po prostu przykładem tego najgorszego, tych najgorszych, którzy przychodzą i zabierają im w ogóle jakikolwiek biznes.
No, jeżeli chodzi o telewizje sportowe, bo to też media tradycyjne powiedzmy, no to bardzo fajnie nam się współpracuje. W zasadzie ze wszystkimi stacjami telewizyjnymi w tym momencie współpracujemy. Oni nas traktują raczej jako partnera do pokazywania ich ramówki sportowej. Też na zasadach afiliacyjnych potrafimy sobie z różnymi telewizjami działać, dowozić im lidy po prostu. Mamy bardzo mocno zacieśnioną współpracę z Eleven Sports, z Polsatem. Przychodzą do nas ludzie z Kanał Plusa i z TVP Sport. Także to akurat sobie funkcjonuje bardzo, bardzo fajnie i nie widać tam, powiedziałbym, żadnych oznak takiej zawiści, czy jak to nazwać. Jeżeli chodzi z kolei o media internetowe, takie już pisane, wymieniłeś tutaj przykład przeglądu sportowego. Wiesz co, no, przegląd sportowy już jest internetowy tak naprawdę. Oni ciągną oczywiście tę wersję drukowaną i to też myślę w dużym mierze im ciążyło troszkę na tym biznesie internetowym, no bo jakby przekwalifikowanie ludzi piszących od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat tylko i wyłącznie do gazety na to, żeby nagle zaczęli pisać do portalu, to nie jest prosty proces. Faktycznie w tym przeglądzie internetowym było zauważalne. To też nie jest tak, że jest między nami wrogość, nie? My z tym przeglądem sportowym nawet sobie przez jakiś czas też współpracowaliśmy, ludzie od nich przychodzili do nas. Myślę, że wiesz, no, jesteśmy konkurencją, bo wszyscy tak naprawdę już dawno się zorientowali, że internet jest przyszłością, tworzą swoje produkty w internecie. Także powiedziałbym, że jesteśmy konkurencją, ale bez jakichś takich zawistnych zagrań. Tak? Ani my nie mamy w stosunku do nich złej krwi, ani nie zauważam też, żeby ktoś miał w stosunku do nas. Też wydaje mi się, że Meczyki jako portal sportowy, który ma jakiś tam zasięg, ale on jeszcze nie jest taki topowy i pewnie nigdy nie będzie, bo nie mamy dostępu do użytkowników z bardzo dużych grup horyzontalnych. są tak czasami, ja takie mam przynajmniej wrażenie, że przez lata tak było, że jesteśmy tak traktowani, okej, okay, no oni robią coś fajnego, są całkiem sporej wielkości medium, natomiast no nie jest to ta sama liga co my, więc w sumie to tam jakby olać. Takie mam wrażenie, przynajmniej przez długi czas tak myślałem, że tak jest, bo przez to, że teraz tak gadam, to już inaczej spojrzą. Także chyba tak, chyba tyle.
Okej, okay. Dobrze. A jak patrzysz na to, co się dzieje w polskiej piłce? No bo rozumiem, że meczyki to jest przede wszystkim polska piłka nożna. Nie pytam się o piłkę klubową na razie, chodzi mi o piłkę międzynarodową. To uważasz, że to jest fajne paliwo znaczy chodzi mi o to, czy jest to medium? Albo inaczej, jest to rodzaj tematu, który uważasz, że będzie żarł przez najbliższe lata. Pytam się w kontekście, bo rozmawiamy w poniedziałek, czyli 3 dni po katastrofie, klęsce, nie wiem jak to nazwać, w pierwszym meczu
Degrengoladzie.
Degrengoladzie. Zawsze mam taki, jak mam komentować takie spotkania, czy ktoś się mnie pyta, to zawsze przywołuję tę okładkę faktu, gdzie tam trochę było bardziej te szorstkie słowa użyte.
Wstyd, kompromitacja, nie wracaj do domu, tak?
Dziękuję, że przypomniałeś. Tutaj myślę, że poczekałem jeszcze z tą okładką, natomiast mam taki problem, bo oczywiście jak każdy dorosły Polak, no, obserwuje kadrę, nawet ci, co mówią, że tego nie robią, myślę, że wiesz, w domu będąc, po prostu włączają po cichu telewizor albo sobie oglądają na komórce, no nie mogę od tego tematu uciec. Tak? Piłka nożna w Polsce jest to religia, która jest bardzo niewdzięczna, bo ta kadra, wyniki sportowe są bardzo kiepskie, a my wszyscy cały czas wierzymy, że tym razem nam się uda i wrócimy z tych mistrzostw, przynajmniej z jakimś medalem. Ale mam też wrażenie, że powoli jednak ta nowa grupa osób, takie mam wrażenie, młodych osób, już nie ma takich nadziei. To znaczy jakoś lepiej im się obserwuje. Ja wiem, że kadra, orzełek na piersi i tak dalej, no ale ile można patrzeć na farfocle i po prostu bardzo kiepskiej jakości, nie wiem, jakąś formę uprawiania sportu. Można też kibicować innym drużynom. Nie boisz się tego, że polska kadra będzie takim dosyć kiepskim materiałem na tworzenie treści na jej podstawie? W sensie, że wiesz, ludzie po prostu przestaną informacje o niej?
Wiesz, nawet tak historycznie, jak sobie na to spojrzeć, przynajmniej, wiesz, no ja mam 33 lata, no to nie pamiętam czasów sukcesów polskiej reprezentacji, tych dużych czasów Górskiego i tego typu. Jak sobie spojrzeć w takim, powiedzmy, zakresie ostatnich 20 paru lat, no to my żyjemy w naprawdę fajnym momencie, jeżeli chodzi o opisywanie polskiej piłki. No mamy wielu piłkarzy wysokiej jakości, którzy grają w zagranicznych klubach i radzą sobie naprawdę fajnie. No powiem ci, że ten czas, kiedy ja się w piłce zakochałem, czyli powiedzmy te lata, kiedy Wisła Kraków w europejskich pucharach wojowała, to myśmy się podniecali transferami typu Andrzej Niedziela do Neckheim, nie? No to proszę cię, nie? Jakby co to dzisiaj by było, gdyby Andrzej Niedziela przychodził do Neckheim za 1 000 000 euro, to nikt by tego nawet nie opisywał, bo byłoby to jakieś takie, wiesz, jakaś taka totalnie poboczna historia. No wiadomo, że to 1 000 000 euro wtedy, a 1 000 000 euro dzisiaj to też trochę inna waga, ale no mimo wszystko. Więc my dzisiaj mamy takich transferów napęczki tak naprawdę, a tych transferów bardzo wysokiej jakości, powiedzmy o dużej wartości, też jest całkiem dużo i ci zawodnicy faktycznie w tych zagranicznych klubach grają. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o media sportowe, my trochę mamy taki czas prosperity. Jeżeli chodzi o opisywanie Polaków za granicą, bo tak naprawdę, co, no, jakbyś sobie spojrzał z punktu widzenia ruchu generowanego przez reprezentację czy piłkę klubową, to my na meczykach można powiedzieć, że wiesz co, ja nie mam żadnych badań na ten temat, tak sobie strzelam jakby na podstawie moich doświadczeń intuicyjnie, że pewnie jakieś 40% to była piłka klubowa zagraniczna, już kompletnie bez związku z Polakami, występującymi. Pewnie jakieś 30% to było Polacy za granicą, czyli bramki Lewandowskiego, Zielińskiego i tak dalej, i tak dalej.
Dobra.
Pewnie jakieś, czekaj, 20% to była reprezentacja i pewnie jakieś 10% to było ekstraklasy. Tak to mniej więcej by wyglądało na meczykach. Nie wiem, czy to do 100% doszedłem, ale to mniejsza o to.
Dobra, ale pewien tak, pewną zależność, inaczej wielkość, czyli to jest tak, że reprezentacja generuje jakieś zainteresowanie, ale tak naprawdę bardziej nas interesuje jednak to, jak ci Polacy wypadają w meczach na boiskach zagranicznych. No dobra, a czy tak z twojego punktu widzenia to jest tak, że na przykład, nie wiem, no patrząc, mieliście już tak jako kilka dużych imprez sportowych, dużych imprez typu Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Oglądaliście u siebie, komentowaliście, stworzyliście treści. To jest tak, że to jest tendencja wzrostowa, czy to jest tak, że jednak to jest takie, nie wiem, stałe albo być może spada?
Co, no ta podjarka taka przedturniejowa to jest bardzo ważny komponent. To jest coś, co sprawia, że jakby i turniej nam się układa trochę lepiej albo trochę gorzej pod kątem zasięgów i też zainteresowanie reklamodawców jest trochę większe albo trochę niższe, więc to jest dla nas na pewno coś ważnego. No, Katar to był dziwny przypadek troszkę, bo ewidentnie jakby te nastroje w narodzie były bardzo kiepskie przed turniejem. No też wiadomo, że smród ciągnął się zarówno za Czesławem Michniewiczem, jak i za ogólnie całym Katarem. Więc był to, powiedzmy, taki, bym powiedział, problematyczny turniej, ale jednocześnie dowieźliśmy w trakcie tego turnieju rekordowe statystyki. 8,5 miliona unikalnych użytkowników w trakcie turnieju odwiedziło meczyki, co było dla nas już takim kosmosem, o którym parę lat temu to w życiu bym nawet nie pomyślał, że możemy takie wyniki kręcić. Ja bym powiedział, że jakby jest zauważalne na pewno to, że ta kadra obecnie mi jara trochę mniej, tak? W sensie to wszystkie smroty, które wokół niej się dzieją, też nie wpływają dobrze na atmosferę i potem ostatecznie na oglądalności. Wyniki wiadomo, tak samo dobrze, żeby były dobre. Akurat w ciągu ostatnich lat, jak tak sobie spojrzeć globalnie, to te wyniki nie były jakieś tam katastrofalne, były całkiem niezłe, jednak kwalifikowaliśmy się na duże turnieje, do czego już trochę się przyzwyczailiśmy. Natomiast to, co wydarzyło się z Czechami, zobaczymy jak ta Albania nam pójdzie, bo akurat dzisiaj nagrywamy w poniedziałek, więc zobaczymy, jak to się potoczy. Słabe wyniki na pewno obniżają zainteresowanie. Nie jest tak, jak czasami się mówi, że media mają o czym pisać w czasach, gdy jest jakby kryzysowo, gdy jest źle, że wtedy tak naprawdę generujemy największy ruch, no to kompletnie tak nie działa. Największy ruch generują sukcesy, taka jest prawda. I my jakby jesteśmy jakby w pierwszej linii jakby zainteresowanych tym, żeby kadra czy polska piłka klubowa odnosiła sukcesy na tej arenie międzynarodowej. Także wiesz co, no, patrząc czysto na liczby, to my z turnieju na turniej na pewno mamy większy ruch. Ale ja też, wiesz, my jesteśmy zbyt młodym pewnie podmiotem, jeżeli chodzi o takie realne pojawienie się na tej scenie mediów internetowych, sportowych, czy tam w skali rozwoju, żebym mógł ocenić, że okej, no to, że mamy teraz wyższy ruch, to nie jest efektem tego, że my się po prostu rozwinęliśmy, a efektem tego, że zainteresowanie w narodzie jest większe. Nie? Pewnie większe media mogłyby tutaj więcej na ten temat powiedzieć, ale z tego co wiem, to wszyscy gdzieś tam ten ruch mieli bardzo fajny. Także zainteresowanie było, oglądalności w TV też były mocne. I tak wiesz co, no jakby ostatecznie, jeżeli wyniki się będą zgadzały, to będzie dobrze, jeżeli wyniki się nie będą zgadzały, to będzie degrengolada i będzie słabo. No takie jest chyba podsumowanie tego wszystkiego.
A powiedz mi, jak wygląda to z waszego punktu widzenia właśnie ta negatywna otoczka wokół prezentacji? Myślę tutaj o rzeczach związanych z niby wyjaśnioną, ale nadal ciągnącą się przeszłością już teraz obecnej ex-trenera polskiej reprezentacji, czyli Michniewicza, rzeczy związane z aferą premiową i tak dalej. To są rzeczy, które dobrze się klikają, to jest coś, co się grzeje na portalu, czy to raczej jest tak, że widzicie, że nie wiem, może ktoś to klika, ale na przykład jest bardzo duży negatywny sentyment wokół takich newsów.
Wiesz, no każde tego typu wydarzenie interesuje przez jakiś czas, tak jakby realnie, bardzo mocno interesuje. To jest, w przypadku afery premiowej to akurat dosyć długo, bo to kilka tygodni, powiedzmy 3-4 tygodnie było na pewno takiego bardzo wysokiego zainteresowania, bo też selekcjoner na to wpływał bardzo chętnie, może nieświadomie, ale bardzo chętnie to podgrzewał co jakiś czas. I powodował, że ta afera, można powiedzieć, wybuchała od nowa. No, powiedziałbym, że ma to na pewno niefajny wpływ, znaczy na całe środowisko, powiedzmy, sportowe, tak? W sensie to, że taka afera się ciągnie, ona teraz znowu gdzieś tam sobie powraca, no to ma niefajny wpływ na całe środowisko pod tym kątem, że no, nawet jeżeli sobie spojrzymy na rynek reklamowy, no niekoniecznie marki chcą się pojawiać w takich kontekstach, więc im mniej takich rzeczy się dzieje, tym lepiej. Natomiast niestety, no jest jak jest. I jeżeli pytasz mnie o to, czy to się w dalszym ciągu klika, powiedziałbym, że już znacznie mniej, tak? W sensie ludziom takie tematy się przejadają z czasem. Teraz mieliśmy wywiad z Skorupskiego, który jeszcze bardzo fajnie się poklikał. Natomiast jakby ja życzyłbym sobie jednak, żeby to się skończyło. Jakby nie chcemy mieć tego typu klikalnych tematów, bo mówię, one nie działają dobrze na całe otoczenie, na cały ekosystem jakby sportowy. To tak naprawdę powoduje, takie tematy powodują, że okej, no, krótkoterminowo nam się coś klika. Więc powinniśmy być zadowoleni. Natomiast w drugim terminie to ma bardzo negatywne konsekwencje dla całego ekosystemu.
Myślę, że chcielibyśmy tutaj obaj, żeby nasza reprezentacja słynna była z tego, jak piękne gole strzela, jak dysponuje świetną techniką i potrafi robić bardzo fajne wrażenie na przeciwnikach, niż z tego, że wychodzi i dostaje dwa gole w ciągu 3 minut. No ale myślę, że też jest taka kwestia, wiesz, ja ze swojego życia urodziłem się w 74, mogę powiedzieć, że tam parę takich dużych turniejów, gdzie coś się wydarzyło pozytywnego, mogę pamiętać. Natomiast niestety, tak naprawdę, nie wiem, w ostatnich latach to chyba tylko i wyłącznie Francja za Nawałki jest takim powodem do takiej ogromnej dumy i czegoś, co jako aktywny i świadomy kibic mogę powiedzieć, że dziękuję wszystkim osobom, które wtedy się przyczyniły do takiego wyniku. No bo naprawdę to, co się działo na boisku, ilość wylanej krwi, potu i łez plus wynik, no był bardzo dobry. Niestety ta
A
pana
też
Rosja.
wydaje mi się, sorry, że się przerywam, ale wydaje mi się, że trener Lawałka był fajnym jednak takim selekcjonerem pod kątem, wiesz, takiego odbioru społecznego, że to taka
Właśnie.
osoba, taki gentleman z krwi i kości, taka bardzo, bardzo fajnie pasująca osoba do funkcji. Spasowana idealnie.
Tak.
Wiesz, zero, ja nie wiem, przypominasz sobie jakąś aferę za trenera Nawałki? Ja tak nie bardzo, szczerze mówiąc.
No bardziej już przypominam sobie, bo to nie była afera, ale bardziej już trochę chyba brak kontaktu z bazą, ale to też nie wiem, czy nie wynikało z jakiejś umowy, to na pewno nie w turnieju we Francji, tylko już w Rosji. To był chyba ostatni mecz z Japonią i to symulowanie przy linii bocznej. Nie pamiętam, którego naszego zawodnika. Generalnie rzecz biorąc, na pewno nie było takich kontrowersji i prasowych konferencji, na których trener właściwie mógł się spodziewać i był pewien, że dostanie ten sam komplet pytań, bo po prostu cały czas te pytania wracały. Zgadzam się, że Nawałka był na pewno na tle poprzedników swoich niebywale sympatyczną osobą, posiadającą taki etos, który przekładał się na wyniki i no, dużo osób było zszokowanych tym, że sam postanowił odejść. Moim zdaniem po prostu wiedział, na co stać tych zawodników i nie chciał być tym, który zostawi po sobie bardzo złe wspomnienie. No ale wiesz, to jest też pytanie w ogóle, jak czy polska reprezentacja, ci grający, to myślę, że wszyscy sobie zadają teraz to pytanie. Dostaliśmy możliwość bycia trenowanym przez bardzo utalentowanego trenera, który ma papiery na to, ma osiągnięcia. No, pierwszy mecz jest katastrofą, czekamy na dzisiejszy, zobaczymy, co się wydarzy. Jak ja patrzę też na to z takiego punktu widzenia, że jak ktoś liczy na to, że Albania położy się i powie, panowie, wstrzelajcie tylko, żeby nie było wyniku 20-0, to polecam obejrzeć sobie mecz Kazachstan-Dania, który skończył się wynikiem 3-2 dla Kazachstanu. I to nie było tak, że Duńczycy chcieli koniecznie ten mecz przegrać. Także ta prawda, która jest powtarzana przez dużą część właśnie środowiska dziennikarskiego, że w Europie i tak naprawdę na świecie już nie ma złych drużyn, kiepskich, ja myślę, że naprawdę powinniśmy sobie to wziąć do serca, bo jak patrzę na to, z kim polska reprezentacja potrafiła przegrywać w ostatnich latach albo niebezpiecznie zbliżać się do jakiegoś tam wymuszonego remisu, no to można powiedzieć faktycznie, to już nie jest tak, że jest wielka Europa i tam jakieś trafiają się kelnerzy, których trzeba ogrywać, tylko jest duży, duży problem z tym, żeby właśnie nie przegrać z drużyną, która jest ambitna, nie ma takich zawodników na miarę Lewandowskiego, czy nawet Zielińskiego, ale potrafi być nieprawdopodobnie dobrze poukładana. Już pomijam już to, co się w prasie zaczęło pojawiać, te porównania, ilu zawodników z polskich zawodników, ilu z nich gra w ligach włoskich czy innych versus to, z kim mieli do czynienia na boisku w Pradze, no to też pokazuje, że chyba jednak ten mental jest bardzo, bardzo ważny. Nie wiem, jak ty uważasz, czego nam brakuje tak naprawdę? No bo cholera, chyba nieumiejętności.
Właśnie to jest ciekawy temat. Myślę, że jakaś taka analiza z bardzo wielu zakresów by się tutaj przydała. Na papierze faktycznie ta nasza kadra jest mocna, tak? Nawet jak się spojrzysz na wartości zawodników na Transfermarkcie i porównasz do innych reprezentacji, no to w naszej grupie na Euro to jesteśmy zdecydowanie najmocniejszym zespołem, a z Czechami bęcki, z Albanią nie ma żadnej pewności, że będzie lepiej. Także o co tutaj chodzi, tak teoretycznie. Ja też tak jakby, wiesz co, im dłużej tę piłkę śledzę, to dochodzę do takiej myśli, że cholera, my musimy mieć chyba jakiś problem mentalny rzeczywiście, taki głęboko zakorzeniony w nas jako społeczeństwie. Chyba nie ma tutaj jakiegoś innego wielkiego wyjaśnienia. My po prostu zbyt bojaźliwie często podchodzimy do różnych tematów. Tak? W sensie po tej kadrze to widać. Oni wychodzą na boisko i boją się wziąć piłkę, tak? Boją się wziąć odpowiedzialność za siebie. Ta presja, powiedzmy, społeczna jest duża. Jakby spowodowanie jakiegokolwiek błędu na murawie potem obradza w setki różnego rodzaju memów, filmików prześmiesznych i tak dalej. Więc myślę, że ci piłkarze to czują i też trochę jest tak, ja bym trochę zwalił winę na kibiców jednak mimo wszystko w jakimś zakresie. Nie wiem, jak to działa w innych państwach, no ale u nas, gdy jest dobrze, to wszyscy oczywiście kibicują, trzymają kciuki i tak dalej, a gdy jest trochę gorzej, gdy w jakimś pojedynczym meczu powinie się nóżka, no to automatycznie jest taka krytyka, ale nie taka leciuteńka, tylko bardzo często po bandzie. I może to gdzieś paraliżuje tych piłkarzy. No przecież wiesz, oni potrafią grać, nie? To nie są jacyś frajerzy z podwódki. To nie jest ta kadra, powiedzmy, z lat 90. czy tam 2000, gdzie faktycznie, no wiesz, jak mieliśmy jakiegoś zawodnika typu Jacek Bąk, powiedzmy. To już naprawdę było coś takiego
Aha,
topowego.
tak.
No teraz takich zawodników jak Jacek Bąk, to mamy na pęczki tak naprawdę. Jacek Bąk być może by dzisiaj na ławie siedział. Także no to pod względem takiej jakości indywidualnej, to jest no, pewnie dobra kadra. Pewnie mamy problemy z takim też technicznym graniem. Nasza wyśmiewana polska myśl szkoleniowa no, w dużej mierze wciąż opiera się na takiej toporności fizycznej, nie? Wiesz, masz zapieprzać, być dobrze wybieganym zawodnikiem, masz zabezpieczać tyły tak naprawdę i jak już zgarniesz piłkę z tyłu, to wyjazd, czyli kontratak, a niekoniecznie masz potrafić tą piłką operować, mając ją przy nodze i to chyba też jest jakiś problem w tym naszym podejściu szkoleniowym, że tak naprawdę no zobacz, ilu my mamy zawodników, którzy faktycznie potrafią zagrać fajny futbol techniczny. No, tak naprawdę Zieliński w środku pola, lewy, który wiadomo też jest topowy. No ale czy ktoś dalej? No tak szczerze, średnio, tak? W sensie może na jakimś poziomie takim powiedzmy nie najwyższym zaawansowania technicznego, to pewnie znalazłbyś tam kilku zawodników, ale takich naprawdę z wysokiej półki, no to z dwóch, trzech, nie? I to w tym meczu z Czechami było też fajnie widoczne, jak ten Zieliński gdzieś tam próbował kręcić kółeczka, gdzieś tam dryblować, szukał klepki z kolegami, ale niekoniecznie był w stanie z kimś pograć. No, z czego to wynikało? No, z tego, że nie bardzo tam ktoś był do grania. Więc jest to jakiś pewnie problem wielopoziomowy, ale uważam, że dużo, dużo tkwi jednak w głowie, w mentalności. Mamy na pewno z tym problem. Powiem ci, teraz taka myśl mi jeszcze przyszła do głowy, że za Paulo Sousy, no, który wiadomo w jakiś sposób kończył i nie lubimy go, tak? Jako Polak, wręcz stał się takim, wręcz stał się takim synonimem trenera zagranicznego, którego nie chcemy. Ale ja dostrzegam w tej jego kadencji sporo takich plusów, nie? Właśnie ta zmiana mentalna była interesująca, która zachodziła w tych zawodnikach. No wiadomo, on zmienił system gry, zaczęliśmy grać 3-5-2, ale też dokonywał takiej systematycznej zmiany mentalnej, że ci zawodnicy zaczęli trochę bardziej myśleć właśnie o grze kombinacyjnej, trochę bardziej do przodu. To z różnym skutkiem się kończyło, bo wyniki go absolutnie nie broniły. Natomiast i zawodnicy wypowiadali się w ten sposób, że faktycznie oni czują ten postęp i to faktycznie było widoczne na boisku, nie? Jakby kilka takich meczów, szczególnie pod koniec kadencji Sousy, pokazywało, że jest jakaś nadzieja. A potem jakby za ery Michniewicza cofnęliśmy się trochę do ery kamienia łupanego, jeżeli chodzi o sposób na grę. Natomiast wyniki absolutnie selekcjonera wybroniły. No i teraz mamy Santosza, no, który jest trenerem raczej grającym defensywnie również. Portugalia, która miała ogromny potencjał, grała defensywnie. Więc nie spodziewam się tak szczerze mówiąc jakiejś zmiany mentalnej właśnie, nie? Za trenera Santosza. No myślę, że kontratak to zawsze była nasza silna broń. Natomiast chciałoby się z taką jakością piłkarską, jaką my mamy już teraz, żeby ta kadra potrafiła też grać no, do przodu. Zwyczajnie w świecie czasami pocieszyć oko kibica bardziej kombinacyjną piłką.
Ach, ale wymagasz, mój drogi. Jak patrzę teraz sobie na tabelę, na grupę E, w której jesteśmy, w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2024, które przypominam, będą rozegrane w Niemczech, to uwaga, mamy, bo nie wiem, czy wszyscy pamiętają, dzisiaj jak rozmawiałem z kimś, to tak widzieliśmy, że mamy na przykład Czechy i Albanię, ale kto jeszcze? A tam się znajdują takie potęgi jak Wyspy Owcze oraz, uwaga, Mołdawia. Ja oczywiście robię to czysto ironicznie, ale bo chyba jeżeli dobrze pamiętam, to w ogóle z grupy wychodzą dwa zespoły.
Tak.
Czyli w momencie, kiedy został ogłoszony skład tej grupy, jak zobaczyli, poznaliśmy, kogo wylosowaliśmy, to właściwie wszyscy powiedzieliśmy sobie, no to już mamy to w mamy awans w kieszeni, no przecież Polska i Czechy muszą wyjść. To więc zobaczymy, czy to muszą to jest tak naprawdę to, co się stanie, bo nieraz już tak było, że Polacy, reprezentacja Polski, piłkę nożną potrafiła naprawdę bardzo długo się męczyć z takimi bardzo średnimi, delikatnie mówiąc, zespołami. Nie liczę na to, że to będzie bardzo duża mordęga dzisiaj z Albanią, ale powiem szczerze, że nie zdziwiłbym się, gdyby na przykład trener zaskoczył, nasz trener zaskoczył nas wszystkich jakimś dziwnym ustawieniem, bardzo nietypowym, bo będzie chciał zaryzykować. I tak sobie myślę, że właściwie to masz rację, jeżeli chodzi o te oczekiwania kibiców, dlatego że, no bo zobacz, jeżeli dzisiaj na przykład odpukać, przegramy dlatego, że postawiliśmy na zupełnie nowe twarze, czy trener postawił, no to kurde, kiedy my mamy właściwie eksperymentować i próbować jakichś nowych technik, jakichś nowych ustawień, nowych formacji, jak nie w takich meczach, no bo potem to trochę nie ma już kiedy, bo wiadomo, że zaraz to będzie już po wszystkim, będziemy jechali na duży turniej, na turnieju znowu nie będzie na to czasu, potem jak się patrzy na ilość właśnie jednostek treningowych, które możesz zastosować, czy możesz odbyć na zgrupowaniach, to jest jakiś w ogóle, tak naprawdę tam się nie ma jak nic zadziać, dlatego że ci ludzie przyjeżdżają z klubów, gdzie grają zupełnie na innym poziomie, w różnych ustawieniach. Tutaj tak naprawdę trzeba zbić piątkę i powiedzieć, okej, to teraz będziemy, trochę musimy odpiąć wrotki i przestać myśleć o tym, co było, nie wiem, w Barcelonie czy tam w Napoli, a skoncentrować się na tym, co będzie przed nami. Ale to nie ma możliwości przetrenowania jakichś wybitnie nowych ustawień. Właściwie nie ma tej możliwości, nie ma takiej przestrzeni na to, żeby eksperymentować tak na pełne, więc ja też uważam, że trzeba temu trenerowi dać trochę przestrzeni. Wszyscy tutaj powiedzieliśmy sobie, że przegrywał Ben Hacker, tak, przegrywali najwięksi trenerzy te pierwsze spotkania. Okej, ale ja bym się też nie zdziwił, gdybym przegrał dzisiejsze, bo tak naprawdę my niewiele mamy możliwości już do w sensie, jeżeli będziemy grali takim składem, jaki gramy obecnie, no to być może to jest już bardzo zgrana karta i trzeba szukać nowych rozdań. Więc może trzeba po prostu dać pole do popełnienia błędu i nie krytykować tak, wiesz, że właściwie to już wszyscy mówią teraz, ale inaczej. Ci, którzy znają się, mówią, no dobra, dajmy jeszcze mu szansę, ale jak myślę, że jak przegra drugi raz, no to dziennikarze rzucą się Szantoszowi do gardła.
Mhm. No taka jest jakaś nasza specyfika. Sporo się mówi o tym, że w Polsce faktycznie ta presja społeczna czy medialna jest wyjątkowa. Że w innych państwach europejskich no nie jest to aż tak widoczne, czy aż tak na noże. No u nas faktycznie my potrafimy zmienić narrację w ciągu jednego dnia o 180 stopni. Jednego dnia kogoś chwalimy, a drugiego gnoimy. No, tak to u nas funkcjonuje. To, co powiedziałeś, myślę, że jest istotne, faktycznie nie ma za bardzo pola na to, żeby eksperymentować, bo nie ma meczów towarzyskich w tym kalendarzu. Masz mecze eliminacji europejskich znaczy mecze eliminacji Mistrzostw Europy, masz Ligę Narodów, turnieje. No nie ma, wiesz, no, nie ma za bardzo miejsca na to, żeby eksperymentować. Nawet jakby ta Liga Narodów, która wydawała się, że będzie takim odpowiednikiem meczów towarzyskich, no to zauważ, że już mamy ciśnienie na to, że musimy się utrzymać w grupie Ligi Narodów po to, żeby za rok znowu zagrać z fajnymi drużynami i zgarnąć trochę większą kasę. Więc teoretycznie to miało być takie pole tylko do tego, żeby testować różne rzeczy, ale w realiach okazało się, że wcale takim poletkiem nie jest, bo i tak jest ciśnienie, że trzeba gdzieś tam te wyniki dowieść i zostać w tej grupie najwyższej, więc faktycznie jakby kadra to jest miejsce, na które się przyjeżdża i od razu trzeba zakładać buciory i grać. Dlatego myślę, że z tej perspektywy no, bardzo istotne jest to, żebyśmy złapali jakąś stabilność tego wszystkiego. Nie? Że skoro faktycznie nowy trener nie ma zbyt dużo czasu na to, żeby wpajać swoją wizję zawodnikom, żeby wprowadzać nowe ustawienie i tak dalej, no to fajnie by było, żebyśmy mieli trenera, który pracuje na tym stanowisku no, nie kilka miesięcy, nie rok, nie dwa lata, tylko wiele lat i wtedy moglibyśmy oczekiwać jakiegoś stylu od tej kadry, nie? Żebyśmy się okopali na jednym selekcjonerze, do którego mamy względne zaufanie, to byłoby to, myślę, z dużą korzyścią, nie? To też widać po tych reprezentacjach, które osiągają największe sukcesy, że tam zazwyczaj faktycznie funkcjonuje selekcjoner, który ma już parę lat doświadczenia na stołku i no, u nas pewnie tego trochę brakuje w ostatnich latach.
Słuchaj, na zakończenie chciałbym zapytać się o twoje plany, czy wasze plany. Powiedz, jak to wygląda, bo tak jak powtórzę, grupa wasza 17,5 miliona przychodu za 2022 rok, czyli co, w tym roku są eliminacje, nie ma dużego turnieju, więc będą podobne wzrosty, czy spodziewacie się raczej, że będzie troszkę gorzej?
Wiesz co, my w ostatnich latach rośliśmy sobie tak prawie razy dwa z roku na rok i zakładam, że w tym roku to już jest zupełnie niemożliwe, jakby z paru względów. No, raz to, że po prostu ta skala już jest taka, że ciężko na tym rynku mediowym, wiesz, przeskakiwać dwa szczebelki od razu z roku na rok, więc to jest chyba najważniejszy aspekt, że już dojechaliśmy do takiej skali, która trochę uniemożliwia wzrosty razy dwa. Dwa, że rynek reklamowy jest mimo wszystko w lekkim dołku. W zeszłym roku mówiło się o, no może jeszcze nie kryzysie, ale takim przedsionku kryzysu na rynku reklamy internetowej. W tym roku pierwszy kwartał no chyba jeszcze bardziej był zauważalny kryzysowy klimat, więc to pewnie w jakimś stopniu może nas leciutko wyhamować. Zakładam na tej działalności, którą mamy obecnie, to myślę, że jeżeli urośniemy troszkę, jakby w roku, w którym nie mamy dużego turnieju, to będę bardzo zadowolony. Jakby nie nakładam na siebie ciśnienia tego typu, że chcemy znowu tam zrobić, nie wiem, 50% w górę, coś takiego, to myślę, że to się raczej nie wydarzy. Ja się bardziej w tym roku skupiam na tym, żeby wykorzystać szansę rynkową. Czyli my mamy jakby trochę kasy, którą udało się w ciągu ostatnich lat zebrać. Też, co warte pewnie podkreślenia, no, nigdy się nie wspieraliśmy zewnętrznym kapitałem. Tak? Znaczy nie ma u nas żadnego inwestora. Nie wiem, czy można powiedzieć, że jesteśmy bootstrapem, może tak. Więc mamy swoją kasę, którą sobie zbieramy, jesteśmy skromni, jesteśmy, wiesz, głowa w dół i praca u podstaw. No i teraz mamy taki moment rynkowy, że faktycznie zebraliśmy trochę kasy. Rynek reklamowy jest w lekkim kryzysie, w związku z tym wyceny się troszkę urealniają, już to jest zauważalne, za chwilę może będzie jeszcze trochę bardziej. Więc to jest dla mnie taki rok rozglądania się za szansami na tym rynku, więc też chciałbym, żebyśmy, jak już uda nam się coś pozyskać, jeżeli zmaterializują się te rozmowy, które sobie teraz prowadzimy, to chciałbym, żebyśmy przeskoczyli znowu na jakiś tam kolejny szczebelek, jeżeli chodzi o skalę. Nie? Nas też, powiedzmy tak jak PPE.pl, ten portal gamingowy, kupowaliśmy sobie w pandemii, czy na początku pandemii, i on miał taką skalę, powiedzmy, no jakieś 1,5 miliona przychodu, coś tego typu, to w tym momencie już taka skala nie bardzo mnie interesuje. Nie? Jakby już teraz patrzymy trochę wyżej, jakby szukamy czegoś o większej skali po to, żeby skupiać się na projektach, które faktycznie mają coraz większe znaczenie i które nas jako całą grupę popychają do przodu. To jest dla mnie istotne, żebyśmy właśnie na przestrzeni kolejnych lat szli sobie w górę. No i co, jakby, jeżeli uda nam się coś w tym roku kupić, to znowu przejdziemy sobie pewnie do takiego trybu oszczędzania na kolejnych kilka lat i będziemy za parę lat znowu próbowali pewnie coś kupić. I w ten sposób się rozwijamy. Także nie sprzedajemy tego co mamy, w portfolio, kupujemy, rozwijamy, szukamy potencjału, ciągle myślimy o tym, co możemy zrobić lepiej na portalach, które mamy, a jednocześnie dokładamy co jakiś czas za zaoszczędzoną kasę kolejne rzeczy, które mają naszym zdaniem potencjał do tego, żeby albo osiągnąć jakąś synergię wewnątrz grupy, albo zasięgowo są na tyle fajne, że mogą nas gdzieś popchnąć, albo biznesowo mamy na nie jakiś pomysł konkretny. Jest parę takich tematów, które teraz sobie rozważamy. I dużych, i małych. Jeżeli chodzi o zasięg, czasami te mniejsze mają jakby większy potencjał biznesowy, nie? To też jest jakby warto o tym pamiętać, że czasami coś, co zasięgowo jest bardzo duże, potencjał przychodowy ma dużo, dużo mniejszy niż coś, co jest powiedzmy zasięgowo tam 3 razy mniejsze albo 4 razy mniejsze.
Jasne. Słuchaj, no to do tego ci życzę, tobie i całej grupie, bo pewnie jak zwykle frontman zgarnia wszystkie głaski, ale pewnie prawda jest taka, że tam jest bardzo, bardzo duży zespół, który pracuje na to, żeby pod koniec roku można było chwalić się kolejnymi sukcesami. Wielkie graty za studio, bo jak mówię, dla mnie to był taki szok, że podmiot na waszym poziomie, całkiem już rozpędzony, ale może bardzo szybko doszlusować. No szybko. To tylko kosztowało chyba 2 miliony złotych, więc czy po prostu trzeba było 2 miliony wyłożyć i voilà, macie studio z prawdziwego zdarzenia. Ale kurde, no szacun, bo to jest też pokazanie konkurencji, ale też całemu rynkowi, na jakim poziomie można tworzyć content. Więc trzymam kciuki. Bardzo miło było z Tobą pogadać i mam nadzieję, że to nie było nasze ostatnie spotkanie, bo jak też się trochę pogadaliśmy przed rozpoczęciem podcastu, znamy się z internetów od dłuższego czasu. Ty zresztą sam kiedyś nawet powiedziałeś, gdzieś tak czytałem, że no, masz, co prawda jesteś młody, masz 33 lata, ale internety robisz od 17, więc no, trochę też jesteś już w tej branży, powiem Ci,
Tak,
chyba z
jestem pewnym swego rodzaju dinozaurem.
Taki mały, stary dinozaur. Ja jestem takim obrzydliwie starym dinozaurem, a ty jesteś takim, wiesz, już takim lekko, masz duże doświadczenie, jeszcze nie wyglądasz.
Tak. Znaczy, wiesz co, ja jestem coraz bardziej siwy. Tak zauważyłem, że w ciągu ostatnich lat to w ogóle już teraz chyba 30% włosów na głowie mam siwych, więc,
Wow.
więc za chwilę pewnie będę całkowicie jak gołąbek i wtedy może faktycznie obraz tak wizualnie będę faktycznie też wyglądał jak dinozaur.
Jasne. Słuchaj, no to może inaczej. Tego ci akurat nie życzę, chociaż cholera, podobno mężczyźni z przyprószeni siwizną są bardziej atrakcyjni, mają na pewno duży boost do charyzmy i do, no, takiego postrzegania, wiadomo, osoba starsza równa się mądrzejsza i tak dalej, więc co kto lubi. Ja tam akurat trochę lubię, uważam, że to jest coś fajnego, zresztą kurde, po prostu starzejemy się, no i tyle. No, chociaż w twoim wieku to właściwie jeszcze nie wszedłeś w pełni swoich.
W moim wieku to jest jakaś kara po prostu, wiesz, za jakieś rzeczy. Nie, to jakby żartuję sobie, mam to gdzieś po prostu, nie? Jest okej.
No dobrze, to
W
szanowni
każdym razie,
państwo.
Artur, dzięki. Ja jeszcze tak na koniec tylko powiem, że to był pierwszy występ w jakimkolwiek podcaście czy tego typu rzeczach, więc nie ukrywam, troszkę się stresowałem. Mam nadzieję, że dało się tego jakoś słuchać. Parę razy na pewno pogubiłem wątek, no niestety, no to są jakieś tam, wiesz, rozdziewiczyłeś mnie w podcastach, można powiedzieć. Więc może będzie lepiej w przyszłości.
Będzie, Sebastianie, naprawdę to nie była, całkowicie uczciwie, to nie była najgorszy debiut, jaki widziałem. Nie powiem, że przed milionami słuchaczek i słuchaczy, bo bardzo bym sobie dodawał niepotrzebnie do ego, ale na pewno wysłucha tego kilkanaście tysięcy osób, więc spokojnie, myślę, że to warto jest tak czy inaczej ćwiczyć. Ja Ci bardzo dziękuję, bo faktycznie, jak powiedziałeś mi, że w sumie to tak naprawdę nie wiesz, czy chciałbyś, bo nie udzielasz się medialnie. Pomyślałem sobie, no to będę musiał pewnie go przekonywać. Ale jakoś szybko doszliśmy do porozumienia i bardzo Ci za to dziękuję, bo to była bardzo fantastyczna okazja pogadania i zajrzenia za tą kurtynę budowania takiego medium sportowego. Więc szanowni Państwo, jeśli wytrzymaliście z nami i uważacie nadal, że polska piłka ma szansę na to, żeby albo inaczej, chcecie dać szansę polskiej piłce, to mam nadzieję, że otrzymaliście wiele argumentów za, a może też niestety przeciw. Waszym i moim gościem był Sebastian Felkner, meczyki.pl. Jakbyście jeszcze nie byli nigdy na tej stronie, to polecam, zajrzyjcie. Pewnie będziecie mogli tam obejrzeć bardzo parę ciekawych rzeczy, szczególnie właśnie w nowym studio. Cały czas do tego wracam, ale bardzo mi się podoba wizja posiadania swojego studia. Także raz jeszcze, Sebastianie, wielkie dzięki za Twój czas i mam nadzieję, że będziemy się mogli jakoś słyszeć też w bliskiej przyszłości.
Dzięki bardzo. Sama przyjemność rozmowa z Tobą. Również chętnie jeszcze pogadam, może wtedy już trochę z większym doświadczeniem i będzie lepiej, nie? Więc dzięki jeszcze raz i co? I do zobaczenia w internetach.
Do zobaczenia w internetach.